Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłas i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Wojciech Kucharczyk, artysta. Chyba tak zawsze się przedstawiam, bo nie chce mi się wymieniać tych wszystkich ról. Edukator, jakiś wydawca, muzyk, artysta wizualny, pewnie gdzieś takiego czegoś użyłeś.
Dzień dobry. Tak, to są wszystko trudne słowa, a przez to, że mnie wszystko interesuje, to tych określeń byłoby dużo. Nie wiem, czy ja wszystkie lubię stosować.
Performer, o
Artysta,
jeszcze.
może właśnie bardziej performer, ale nie wiem, może po prostu outsider, albo po prostu, wiesz, ktoś, kto chcę myśleć i działać po swojemu i tyle. No to nie ma chyba dobrego określenia, nie? Bo wszystkie prędzej czy później jakoś tam się zaczynają pejoratywnie kojarzyć. Dobra, to zostańmy przy artyście. To jest może
Ale
łatwe do
też
zrozumienia,
człowiek,
wiesz.
który trochę o tym rozmawialiśmy przed nagraniem, ale to może wprowadźmy ten wątek, bo chyba był ciekawy. To jest taki człowiek, który może nie często zabiera głos, ale często wypowiadasz i te wypowiedzi są dość głośne. To jest coś, co warto robić? Warto zabierać głos w ważnych sprawach, czy lepiej po prostu siedzieć cicho, bo nie wiem, łatwiej dostać z perspektywy artysty grant? Z perspektywy, nie wiem,
No,
przedsiębiorcy, nowego klienta.
na pewno łatwiej dostać grant, jak się siedzi cicho i wypełnia formularze w skupieniu. Ja tego praktycznie nie robię. I wiesz, ostatnimi czasy faktycznie mniej mówiłem, bo też pytania zadawałem sobie raczej sam sobie te pytania zadawałem. Ale chyba ostatnio dzisiaj spotkanie z jakimś dowodem, że znowu te pytania zaczęto mi zadawać z zewnątrz, więc jest to też dla mnie po prostu ciekawe, nie? Że jakiś taki nowy rozdział się gdzieś otworzył. A co do, nie wiem, wagi tych wypowiedzi, nie mam pojęcia. Ja staram się zawsze mówić to, co mam na myśli i robić to coraz bardziej szczerze. I wiesz, i to dla wielu osób jest już dziwne, kontrowersyjne i jakieś takie właśnie niebezpieczne. No i co z tego?
No to wcześniej byłeś nieszczery?
Ja zawsze
Nie.
byłem szczery, tylko jestem coraz szczerszy, bo wiesz, z różnych przyczyn ja nie mam ochoty ani czasu na tak zwany small talk. Dlatego wiesz, pomijam różne imprezy, otwarcia wystaw, czy jakieś takie sytuacje, w których jakby no nie ma szans na szczerszą wypowiedź, tylko takie trochę poklepywanie po plecach i how are you, I'm fine, nie? Jakby to nie tędy droga, bo przez to też, że zajmuję się tak wieloma rzeczami i chcę to robić wszystko coraz lepiej, coraz dokładniej, to ja mam potwornie mało czasu znaczy ja mam bardzo dużo czasu, ale mało czasu na błahe sytuacje. To naprawdę wolę sobie posiedzieć na fotelu czasem i popatrzeć w sufit, niż być na kolejnym otwarciu wystawy, gdzie spotkam te same osoby i nic z tego poza samym fajnym spotkaniem fajnych ludzi, nic by ponad to nie
To
wyniknie,
są trochę jak komentarze i lajki pod postem na Facebooku, nie? Jak znajomi
nie?
zawsze widzą te
Tak,
same lajki
tak, tak.
i
Ja
te same komentarze, fajnie, gratulacje i...
tak, ja stronie w ogóle od Face'a, bo to jest największy zabieracz czasu i z tego jak najmniej wynika. Więc to już w porównaniu, to oczywiście lepiej pójść tam raz
No
na
dlatego
kwartał na
nie
otwarcie
zabierasz
wystawy.
głosu w sprawach, bo jak nie widzisz tych treści,
No
to nie
nie,
ma...
ale wiesz co, ja
To tylko
przez...
goląc się,
No
podkurzasz się.
tak, to rzuciłem, bo to było bardzo ważne. Patrzcie, ogoliłem brodę po kilku latach, nie? A to z tą brodą to też było tak, że ja brodę zapuściłem wracając z Brazylii. Nie wiem, czy możemy tak od razu wskoczyć na
No, Party
politykę.
Brazylii, jak nagrywaliście wtedy?
Tak, my tam
To
100
100 lat
robiliśmy
temu.
taki research bo miał być polsko-brazylijski rok
To jeszcze
i Instytut
Complainersi byli.
Adama. Nie,
Czy to
to już
później?
było RSS Boys, nie? Z Pawłem Kulczyńskim wtedy i
A przepraszam, z Complainersami w Miami byliście.
w Miami, tak.
Taki mam
No i w
flashback.
Meksyku i w kilku innych pięknych miejscach. A wracając do tego Rio, to był koniec 2015 roku. I wtedy...
To był dobry rok dla Polski.
No właśnie dlatego zapuściłem tą brodę, że powiedziałem, że dopóki, jeśli ludzie będą tym krajem rządzić, ja tą brodę będę nosić na znak. No i niedawno ją zgoliłem, chociaż sytuacja jest dalej bardzo skomplikowana. Nie? Ale jakby też w moim życiu wydarzyło się kilka takich sytuacji, które spowodowały, że jakby ageismowi powiedziałem nie na wszelkie możliwe sposoby, więc krótko mówiąc, broda mnie postarzała, no to ją ściąłem.
To też muchy, zdaje się, miały płytę i chyba, albo piosenkę i płytę, notoryczni debiutenci, to chyba była tylko piosenka much. Ale to takie określenie, które zawsze jak je słyszę, to myślę sobie, a bo jak widzę Kucharczyka, kolejny zespół, kolejny projekt, to myślę, on po prostu lubi debiutować.
Tak, tak, tak. Kolejny...
Munik Staszczyk kiedyś chyba odbierał za debiut, za solową płytę nagrodę. Też to była taka dziwna sytuacja.
Tak, pewnie po 40 latach działalności, nie?
To jaki jest Kucharczyk na 2024?
Wiesz co? Bardzo otwarty, maksymalnie radosny, antydepresyjny, tak bym powiedział, aczkolwiek bardzo lubię poruszać trudne i smutne tematy, tylko staram się robić to na zasadzie takiej bardziej tragikomicznej, że jakby ludzkość jest tak straszna, że już można się z niej tylko i wyłącznie śmiać. Już nie wygramy sami ze sobą, nie? Mhm. Aczkolwiek stronie od satyry, bo to zupełnie nie o to chodzi, nie? No, komedia jest mi bliska, ale ja chcę moje rzeczy robić oczywiście z poczuciem humoru, ale bardzo maksymalnie poważnie, nie? To też...
Mm-hmm. Ale to jest śmianie się z siebie, czy z
siebie,
z tego
jak
świata?
Najbardziej, z siebie jak najbardziej. Bardzo lubię to robić i bardzo lubię sytuacje, kiedy mogę się z siebie pośmiać, nie? I, ale też z innych, ze świata, z różnych zabawnych sytuacji, nie? I ten restart tegoroczny, który najbardziej konkretyzuje się w postaci starego, nowego zespołu. Zaraz może więcej wytłumaczę, na czym to polega. Zespół nazywa się, miał się nazywać na początku Kwiat Katowickiej Młodzieży.
Mm-hmm. No, to jest piękna nazwa.
Ja mam 55 lat, dlatego tak wymyśliłem. Ale Michał Paduch, z którym ten zespół duet w zasadzie tworzymy, znany pewnie wielu z słuchaczy z zespołu Ciśnienie. Powiedział, wiesz, ale to przecież my tak chcemy, tak parafrazuję trochę tą wypowiedź, też w świat z tym uderzać i poza tym ja bardzo lubię takie dosłowne tłumaczenia, więc niech to będzie. Stalin Ogrodius Flower. Ja mówię, okej, świetnie, dobra. I tak zostało. W ciągu 15 minut jakby wymyśliliśmy i zatwierdziliśmy, a 15-3 nazwy, bo przez wiele miesięcy chcieliśmy się nazywać po prostu Kucharczyk and Paduch, żeby w końcu wszyscy po latach ukrywania się za maskami poznali nasze nazwiska. No i zaczęliśmy grać, był już pierwszy koncert, niebawem drugi, też w zeszłym tygodniu próbę otwartą. I stary, dlaczego stary? Bo z Michałem od 5 lat już gramy i najpierw to było jakby kolejne wcielenie Unduda, takie bardziej, nazwijmy to, punk rockowe, po elektronicznym wcieleniu. I potem przez 3 lata jeszcze jakby ostatnią fazę RSS Boys z Michałem właśnie robiliśmy, także mamy spore doświadczenie jakby w telepatycznych koneksjach między nami, różnego rodzaju. Też sporo kilometrów zrobionych, trochę festiwali, koncertów, więc jakby wiemy, co chcemy po tych 5 latach i to robimy właśnie w zespole o pięknym skrócie SYF.
To,
po
tak.
2 tygodniach się zorientowałem, że Stalinogród Use Flower w skrócie to jest SYF.
Tak, przyznam się, że nie pojawiłem się na tym koncercie, zapisałem sobie
w kilku
miejscach.
Wiele kolejnych.
Ale i uciekło, ale jak patrzyłem na te zdjęcia, to widziałem ogromną energię. Pamiętam taką energię z Complainersów tego właśnie etapu Miami, kiedy byliście tacy radośni. Tak, każdy koncert to była taka bomba energetyczna, którą wyszczeliwaliście w publiczność. Potem miałeś taki etap takiego trochę zamknięcia się, takiego bardziej grania dla siebie.
Tak,
I tu na tych
ewidentnie.
zdjęciach widzę, że jest znowu taki kucharczyk, który
Dla ludzi.
strzela.
Tak, dla ludzi i komunikat dla mnie jest ważny i w syfie jest to do tego stopnia jakby podkręcone. My za każdym razem nigdy nie powtarzamy utworów. Gramy je tylko raz. Nawet jeżeli coś wcześniej jakby uda nam się wymyśleć na zasadzie, to słuchaj, to zagramy tak i tak i tak, albo bliżej tego stylu, a dalej tego, to gramy tylko raz, nie? To jest powiedzmy taki, jakby to próbować opisać, ja nie lubię opisywać, ale żeby przybliżyć bez nagrań, których jeszcze, znaczy te nagrania już są, ale są nieskończone do publikacji, żeby, tak chciałem powiedzieć, ta muzyka ma być jakby takim, znaczy ona jest rodzajem obracania się w idiomie rockowym, bębny, gitara basowa, czyli tak naprawdę tylko sekcja plus wokal i trochę elektroniki, która pozwala ten idiom lekko rozbijać wtedy, kiedy trzeba. I to jest opowieść, szczególnie na koncertach to wyjdzie, która czasem będzie dokładnie jakby rozmową z publicznością, nie? Że mam też w planie takie działania typu, że proszę bardzo, podajcie mi temat. Ja zaraz o nim będę śpiewać, nie? Że jakby, że będziemy realizować potrzeby danej chwili i danego miejsca i danej zbiorowości ludzkiej czy społeczności, nie? Która na ten moment się. No i zobaczymy, to jest, na razie to wygląda ciekawie, jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek to zadowolenie powoduje, że jakby otwiera nam się zakres, który możemy realizować, nie? I to jest takie, o kurde, ale mamy roboty. Ale ja bardzo lubię pracować, szczególnie w momencie, kiedy coś z tego wynika właśnie energetycznie. Myślę, że tej energii jest bardzo dużo. Też takie wsparcie. Pierwszy raz od bardzo dawna czuję wsparcie ludzi, którym ta muzyka czy ten komunikat się spodobał. Podam przykład. W zeszłym tygodniu zagraliśmy próbę otwartą po raz pierwszy. Wpadliśmy na taki prosty, też nie nowy pomysł, ale nigdy go wcześniej nie robiliśmy. I przyszło jakieś 10-12 osób. Myślę, że najstarsza miała 19 lat. Więc jakby to jest dla mnie niesamowite, że ten przekaz trafia do młodzieży. Nie? Bo jak chodzę na koncerty, no powiedzmy to rówieśników, nie? Czy pokolenie wzwyż, pokolenie niżej, to często ta proporcja jest właśnie, znaczy wiekowo patrząc, tej młodzieży w ogóle nie ma. Nie? I teraz z czego to się bierze, że tak trafiłem, nie? Nie wiem, ale bardzo, bardzo mnie to cieszy i też właśnie więcej energii daje, nie? I taki poczucie takiego jakiegoś wsparcia, nie wiem, nie bój mi się słowa duchowego w tym wszystkim, nie? Czy takiej energii dobrej. No, że to jest niesamowite widzieć tam, no nie wiem, nastolatki tak naprawdę z badżami, z napisem SYF, albo powiem, że no, to jest dla mnie ważny zespół, nie? To jest po pierwszym koncercie, po jednym koncercie tak naprawdę, nie? Więc jakby, no, nie wiem, co z tego wyniknie, ale najkrócej mówiąc, bardzo mnie to cieszy.
No to jest, wiesz, to jest trochę pokłosie tego, że w tych ostatnich latach tych koncertów no jest jakoś mniej, bo są albo bardzo duże koncerty, albo festiwale, ale takich średniej wielkości koncertów. W zasadzie w Katowicach to mamy problem z takimi miejscami, żeby takie koncerty robić. Nie?
Ale wiesz co, to się
Kiedyś tych klubów
bardzo.
było trochę więcej,
No tak,
jakoś
ale
tak się.
popatrz to, co się dzieje w Piątym Domu, nie?
No tak, ale to jest nowa inicjatywa.
No,
Powiedzmy,
nowa
że
inicjatywa, ale ona już wiesz,
3 miesiące
już
chyba,
jest,
cztery,
no
może
jakoś
już.
tak, no od listopada chyba, nie? No, fajnie by było, jakby miasto
I pytanie też, czy
im.
po prostu ludzie chcieli chodzić na koncerty, bo to myślę, że to
Chodzą.
jest, no.
Na tej imprezie w Piątym Domu Larmo, gdzie jest bardzo tani wstęp, no, bywa nawet i 400 osób. No więc to nie jest mało, a to jest miejsce, no, że 400 osób to już jest duży ścisk, nie? No więc ja powiedziałbym, że tam się dzieje. Też w komisie płytowym, czy Record Store Katowice, w którym pracuję, czy tam robię różne rzeczy, ale pod moją kuratelą jest dział merchowy, tak naprawdę wymyślony na tą okazję, można powiedzieć. I zaczęliśmy też tam robić koncerty i też jest zainteresowanie. I wiesz, te koncerty takie, no, pierwszy to był Marek Pospieszalski, duża gwiazda młodego jazzu. I już zdążyliśmy mieć Jana Tiersena. Nie? Także wiesz, to się dosyć szybko rozkręca i to właśnie między innymi dlatego, że mało jest miejsc, gdzie tak ad hoc możesz coś zorganizować. Nie? W Piątym Domu tam się bardzo dużo dzieje, ale też wiem, że jest ogromna kolejka, bo jest tak duże zapotrzebowanie. Nie? A z drugiej strony, wiesz, wydaje się, że to wypełnia zapotrzebowanie koncertowe, nie? Że są, bo wiesz, Katowice według mnie są coraz fajniejszym miastem. Po jakiejś takiej przerwie, gdzie mówię, ja się sprowadziłem po 20 latach z powrotem do Katowic w 2019. Tak naprawdę
chwilę wtedy ostatni raz rozmawialiśmy przy mikrofonach.
Tak, no tak. Być może i tak, tylko że to online chyba było
chyba
wtedy,
było,
nie?
Tak, bo
no.
To już może była pandemia.
No właśnie, to było chwilę przed pandemią i jakby cały ten plan wtedy nie wyszedł i był taki moment, gdzie mi rany po tej pandemii, to już chyba tu już nic nie zostanie. A wiesz, minął, nie wiem, rok może i się okazało, że wiesz, jakby weszło nowe pokolenie, które chce to robić, nie? Młodzież taka wchodząca w świat muzyki, tylko może się, czy sztuki, nie? Można to poszerzyć. Ona wchodzi z zupełnie inną wizją. Inne rzeczy są wśród tej młodzieży popularne i tu widać ewidentnie wpływ i pandemii, i wojny w Ukrainie, i teraz też sytuacji w Gazie chociażby, nie? Czy całego niepokoju. Rock gotycki jest niebywale popularny wśród młodzieży. Wszelkie ekstremalne wersje metalu. Wiesz, ja to teraz obserwuję, pracując w sklepie z muzyką, wiesz, od środka i to na początku było dla mnie wręcz szokujące. I ja zacząłem potem rozmawiać o tym z młodymi ludźmi, że skąd to się bierze, nie? I że raz, że właśnie jakby sytuacja taka, a nie inna, a dwa, że oni znają te wszystkie nowe rzeczy, ale nikt dla nich nie jest wystarczająco charyzmatyczny, nie? I oni będą nosić, wiesz, na t-shircie Morrisseya, czy Roberta Smitha, czy przede wszystkim Suzy and the Banshees. Bo to jest chyba najpopularniejszy jakby zespół, który godzi różne sceny, nie? Dla mnie to też było szokujące, jak ja mówię, ale ja tak długo w tym siedzę, że ja Suzy jeszcze na żywca zdążyłem zobaczyć, nie? I że grali w ogóle w Zabrzu, jak to? Mówię, no tak. Takie sytuacje się zdarzały, nie? Czy Cocteau Twins z Podku, nie? A to są ludzie, którzy się rodzili, no nie wiem, 10, 15, nawet 20 lat później, nie? Więc to jest zupełnie niesamowite.
Spojrzysz na, nie wiem, scenę raperską, szeroko rozumianą, no to właściwie wiele z tych współczesnych podkładów brzmi trochę jak, nie wiem,
no totalnie znowu
muzyka, którą
do APS-ów,
słuchaliśmy tak, albo tak. Robiliśmy już też, nie wiem, 10-20 lat temu, nie?
No tak, ale to jest, wiesz co, to jest, to się
i
też
wtedy
bierze...
to była nisza, dzisiaj to jest na przykład...
No to jest mainstream teraz, nie? Znaczy też jest masa tych wszystkich hip-hopowych, rapowych odłamów i to też jest super, nie? Że jest to bardzo szeroko... robiony w zasadzie, wiesz, tak naprawdę to wszystkich stylów chyba dotyczy, że nie ma jakichś takich ograniczeń. Tak naprawdę każdy może robić, co chce i znajdzie swoich odbiorców, nie? Też wracając do tego, czemu młodzież te wszystkie stare rzeczy tak lubi, bo jest zupełnie inny sposób dotarcia do muzyki, nie? Teraz się zupełnie nielinearnie słucha. To nie jest tak, że jak ja byłem, nie wiem, w siódmej klasie podstawówki, to co w ósmej koledzy słuchali, to była muzyka dla starszych osób już dla mnie, nie? My broniliśmy, nie wiem, Ultravoxu i wczesnego Depeche Mode, a oni słuchali Iron Maiden i Kiss. Albo, co gorsza, Pink Floyd. No, kto to widział, nie? A teraz jakby zupełnie, wiesz, że... Ta taka młodzież, z którą dość często dyskutuję w sklepie, oni mając naście lat, czasem 20, 21, nie wiem, początek studiów. Oni mają niesamowitą wiedzę muzyczną, bez porównania z tym, co my mogliśmy w tym wieku wiedzieć, bo wiesz, nie mieliśmy dostępu do tego, nie? Były ze 2-3 audycje sensowne w radio i to tyle, no przecież nie było tych płyt w sklepach. No,
ja nawet pamiętam moment, już nie kiedy marząc, kupienie płyty nie? było jakimś wydarzeniem, to
Dokładnie.
Dzisiaj potrafimy sobie w Biedronce kupić płytę, bo jest za 10 zł.
No tak, i to całkiem dobrej jakości, nie? Merytorycznie i technicznie, nie? Także tak, jest to bardzo, bardzo...
Morrisa kiedyś kupiłem w Biedronce.
No, mi też jest zdarzyło, nie wiem, Grace Jones, wiesz, ale no nic z tym złego, no bo to można było, wiesz, tanio sobie pouzupełniać luki w dyskografii.
Tak, tak, tak. A tak do tych płytach też pewnie wielokrotnie rozmawialiśmy. Ty pewnie też rozmawiałeś, pisałeś wielokrotnie o tym, że zmienia się sposób słuchania muzyki. Tak z perspektywy no, już dobrych kilku lat, kiedy te płyty są, no trochę wracają, ale jako taki gadżet chyba bardziej. Przynajmniej ludzie sobie kupią winyla i tak obnoszą się z tym kupieniem płyty.
Wiesz co, mam wrażenie właśnie pracując w sklepie z płytami, że jest zupełnie inaczej.
Tak?
I to też jest bardzo ciekawe. Młodzi ludzie kupują fizyki. Mm-hmm. Oni wprost mówią, że nie mają dość internetu, dość streamowania. Że oni chcą to poczuć w ręce. Mm-hmm. No ale przecież wiesz, że na przykład nawet ten t-shirt, czy coś tam, można by taniej kupić na jakimś znanym portalu handlowym, nie? Nie. My chcemy to najpierw zobaczyć, oglądnąć, dotknąć, powąchać i jak nam się spodoba, to wtedy kupujemy. Nie chcemy tego, nie? Jest też taki aspekt, że młodzi ludzie nie mogą płacić online, bo nie mają kart, nie mają, nie wiem, PayPali, tym podobnych różnych rozwiązań, nie? Czasem mogą skorzystać, nie wiem, z blika babci, nie? Wiesz? Więc to też ma jakiś tam wpływ na to, w jaki sposób oni jakby kontaktu z tymi rzeczami wybierają. I sporo jest bardzo młodych osób, które przychodzą po winyla, nie? Nawet takie sytuacje się zdarzają, że przynoszą do mnie jakieś swoje wytwory, typu, nie wiem, ręcznie malowane naszywki albo jakieś przypinki i pytają, czy ja bym to od nich odkupił. No i zdarza się, jeżeli to jest fajne, ciekawe i jest jakieś zapotrzebowanie na ten lub inny zespół, który oni sobie jakby jako fan art wyprodukowali, to te pieniądze od razu po prostu biegną na górę i kupują sobie płytę, nie? Więc jakby to jest niesamowite. I to według mnie w proporcji nie jest tak mało tych ludzi, wiesz?
Nie, no zakładam, że jest jakaś taka grupa, u nas w redakcji jest koleżanka Magda, która na przykład kupuje kasety.
Tak.
Kasety? To jest nośnik, którego nienawidzę osobiście.
Ja, wiesz co, no ja mam sentyment, no, rzadko używam, ale też no, działając na polskiej scenie jednak mocno undergroundowej, to, tak, no, to kaseta jest kasety, takim, tak, jest takim oczywistym nośnikiem. Nie, teraz to się trochę nasyciło w Mic Music, które prowadzę już nie wiem ile, 10 lat, to ostatnio fizyki raczej to są wycinane winyle w bardzo małych nakładach, nie? Bo też technologia coś takiego proponuje. Nie trzeba wydać ogromnej kasy na tłoczony winyl. Można po prostu w jednej sztuce nawet to zrobić i dalej jest to jakichś takich pieniądzach łatwych do wyobrażenia, nie?
To co tam słychać w Mic Music?
Wiesz co, no,
wytwórnik, która kiedyś była takim znakiem, no, mocnym znakiem jakości dla jakiejś takiej elektroniki, eksperymentów.
Wiesz co, no dalej funkcjonuje, ale też przez to, że wiesz, jak Mic Music startowało, to byliśmy może jedną, nie wiem, z dwóch wytwórni, które się takimi rzeczami, wiesz, zajmowały. Jeszcze było Recognition Jacka Sienkiewicza, które no techno, takie stricte techno wtedy robiło, i to było tyle, nie? Teraz jest, ja nawet nie wiem ile, nie? Już nie jestem w stanie tego śledzić, bo jest bardzo dużo małych, większych wytwórni i niektóre z nich sobie doskonale radzą także na międzynarodowej arenie, nie? Więc ja jakby już wyszedłem dawno z takiej misji ogarniania tego wszystkiego, nie, pomocy tym osobom, które uznałem za najciekawsze, przynajmniej w tym, co mnie interesuje. I od wielu lat już teraz to jest taki bardziej label samopomocowy, nie? Ale ja badam właśnie młode środowisko. Już z kilkoma osobami rozmawiałem o ewentualnym wydaniu, już takimi stricte debiutantami właśnie, no przed 20 rokiem życia, nie? Bo gdzieś tam właśnie też przy okazji sklepu zaczęli mi swoje rzeczy podrzucać, no i sporo z tego no, ma potencjał, więc ja myślę, że coś z tym się będzie działo, ale też bardzo ważnym powodem nie wchodzenia znowu tak głęboko w to działanie jest niemożliwość wypromowania tych rzeczy. Nie ma, wiesz, nie ma prasy muzycznej. Wiesz, jeden Bartek Haciński, który został chyba jedynym aktywnym, poważnym dziennikarzem muzycznym, nie jest w stanie tego wszystkiego ogarnąć, unieść, opisać. Więc sytuacja jest
patowa. I tak już codziennie piszę na blogu, więc...
No jest totalnie sytuacja, wiesz, no jakiś klincz, nie wiem jak to nazwać, jakby nie wiadomo co z tym zrobić. Prasa zachodnia się tymi rzeczami stąd interesuje bardzo rzadko, nie? I nawet jeśli mam jakieś tam różne stare kontakty, to z nich nie można nic wygenerować, bo to są naprawdę tysiące płyt co miesiąc z całego świata, nie? I przez to, że przepływ i przez streamy, i przez Bandcampa, i kilka innych platform jest, wiesz, to jest niesamowite też oczywiście, że mamy w tym samym momencie dostęp do wszystkich nowości z całego świata, z każdego kraju, jaki sobie nie wymyślisz, nie? Wystarczy tylko wiedzieć, jakie słowa kluczowe, wiesz, zastosować przy wyszukiwaniu i te rzeczy się ma, nie? Natychmiast, natychmiast w tym samym momencie, nie? Czasem tylko strefy czasowe muszą, wiesz, w dniu premiery się przesunąć i wiesz, i ta muzyka jest, nie? Ale to powoduje też tak nieprawdopodobne nasycenie i ci ludzie, którzy próbują to ogarnąć, są najnormalniej w świecie zmęczeni. Na przykład, no, Bartek Haciński sam powiedział, no, ja już czasem po prostu, nie wiem, ja już nie mam siły, nie? Bo tego jest tak dużo.
Tak.
I super, że on tą swoją misję cały czas kontynuuje, ale no, jak długo, nie? To wiesz, i tych osób bardzo brakuje, bo są jacyś tacy, znaczy tych ludzi, którzy chcieliby to robić, jest dużo, tylko że no, wiesz, każdy też musi jeść, nie? Więc jakby trzeba robić... Bo to już od dawna była robota taka, wiesz, dla idei, nie? I w trudnych czasach popandemicznych jednak te hierarchie są w stronę to takiego, no najkrócej mówiąc, przetrwania i trochę zmagazynowania pieniędzy na jeszcze trudniejsze czasy, nie? Bo to jednak trochę trzeba być na to gotowym, że sytuacja może zmienić się w każdą stronę, nie? No więc jest problem z promowaniem, wiesz, jest mnóstwo ofert płatnych, nie? Ale ja w nie kompletnie nie wierzę, bo uważam też, że wiele z tego to są sytuacje nielegalne, nie? Poza tym nie powinno się za reklamę w jakimś medium można płacić, to jest normalne, tak. To jest, wiesz, od zawsze praktycznie tak, nie? Ale za rzeczy, które nie wyglądają na reklamę, nie? Albo są, nie wiem, podbijaniem lajków, czy ilości odtworzeń, nie? Jest pełno tak. Ja przynajmniej raz dziennie dostaję ofertę na coś takiego, nie? I lepiej w to nie wchodzić, bo sobie można wszystko popsuć, nie? Więc to taka stricte, wiesz, wynikająca z zainteresowania osób promocja, czyli ludzi, którzy coś napiszą i to napiszą od siebie, a nie tylko przekleją notkę promocyjną, no to zniknęło, nie? Dla debiutantów, dla osób, które wchodzą, bardzo ważne jest, żeby jakikolwiek wywiad się pojawił, ktoś napisał taką oldschoolową recenzję, gdzie po prostu krok po kroku opisuje to, co słyszał, tego nie ma, nie? Więc jakby ja nie jestem w stanie zaoferować ani lajków, ani ilości odtworzeń i tak dalej, bo ja nie będę z nikim wchodził w jakieś mroczne konszachty, weź tam ze swoją bandą streamujcie przez miesiąc, dostaniecie 1000 złotych, nie? Jakby, no nie, bo to jest nonsens, nie? A koncertów z kolei też nie ma gdzie robić, nie? Jakby, bo jest te kilka miejsc w Polsce sensownych, nie? Nawet, wiesz, w dużych miastach... Ja powiem tak, że ludzie z Warszawy zaczynają nam zazdrościć, że my mamy piąty dom i że jest Music Hub w KMO, który robi, wiesz, no raz, dwa w miesiącu koncerty i to jest tyle, nie? Jeszcze jest
Tak.
nowe audio, które jest na tyle nowe, że jeszcze
Nowe
nie
audio.
wiadomo. Taki, no, na staromiejskiej.
Staromiejski.
Audio klub taki, no, z bardzo dobrym nagłośnieniem i tak dalej. Tak bardziej w stronę DJ-ską, imprezową, ale jest takie miejsce na mapie, nie? No i z Warszawy nam właśnie, ja to wiem wprost, że jakby, no, piszą do mnie: ej, my chcemy grać tutaj, nigdzie nie mamy. Są dwa miejsca, gdzie można by rozmawiać, jeszcze inne dwa, z którymi nie chcemy rozmawiać i tyle, nie? A wy macie, no, aż trzy, bo teraz, wiesz, już wszyscy zaczęli brać nasz skromny sklepik za miejsce, gdzie można zrobić koncert. Mówię: okej, można, ale wiecie, że, no, my zbieramy po prostu wolne datki do puszki, nie? Tak to wygląda. No więc zobaczymy. To też ze strony festiwali naszych katowickich, podstawowych, czyli Tauronu i Jofa, mam informację, że, no, że wracają do formy i chcą różne rzeczy też na mieście robić, więc być może, znaczy, jesteśmy w trakcie rozmów, żeby coś tam też fajnego zrobić, nie? I dla lokalnych twórców
No właśnie,
i tych zewnętrznych.
Tauron to też przez kilka lat twój taki trochę dom, którym ogarniałeś jedną ze scen,
No, przez 8
która
lat,
zawsze
przez
była
8 lat to
najbardziej
robiłem.
chwalona. Zakładam, że była budżetowo najmniej obciążająca do festiwalu.
Tak było. I wiesz co, no ja niedawno, znaczy to jest może takie trochę jeszcze wyprzedzanie faktów, ale wracam na Tauron na razie z jednym koncertem tylko, w którym będę brać udział osobiście. Tu Cheshire Knowles ze Stambułu, która już wystąpiła na Karbonie wtedy. Nie? Tak się ta scena nazywała teraz. Jeśli wróci, to już tak nie będzie nazywać, gdyż jeden festiwal tą nazwę nam jakby tak po prostu obcesowo przejął. No i robimy ten koncert. To jest wszystko w trakcie przygotowań. Wygląda to dość ciekawie, aczkolwiek jest to skomplikowane, bo Turcja i politycznie, ekonomicznie jest w jakiejś nieprawdopodobnie zawikłanej sytuacji. Na przykład prosta kwestia wiz wydaje się jakimś mission impossible na tym etapie, więc to wszystko trwa. A na przyszły rok, no, zobaczymy. Ja nie chcę niczego przed czasem zdradzać, ale są jakieś takie koncepcje, że może fajnie by było, jakbym jednak po tej kilkuletniej przerwie wrócił i zrobił coś nowego, nie? Tylko to absolutnie, jeśli się to wydarzy, to ja obiecuję, że to nie będzie powrót do tej samej koncepcji, tylko to będzie coś zupełnie nowego na miarę nowych czasów, może mniej, a lepiej, tak bym powiedział.
A to tak jeszcze łącząc te wszystkie wątki, gdzieś wracając do pytania, które gdzieś tam migało w tle, czy ten streaming, na których tego wiele artystów narzekało, to i takie bardzo mocna demokratyzacja rynku muzyki, bo i instrumenty właściwie możemy sobie bardzo łatwo kupić, sprowadzić, nie wiem, nawet aplikacje w telefonie potrafią, no, udawać syntezatory w taki sposób, że myślę, że nawet najstarsi górale grający na Moogach nie rozpoznają, że to jest dźwięk z telefonu. Streaming, no bo złożenie płyty, zagranie piosenki, wrzucenie na YouTube'a, na TikToka w dzisiejszych czasach, to już nie jest jakieś coś, do czego potrzebujemy wytwórni, menadżera, czy kogokolwiek, tylko 5 minut na założenie konta. To jest coś, co może muzykę otworzyło na nowe, czy właśnie otworzyło nas na to, że jest tego tak dużo, tak przed chwilą mówiłeś, że właściwie nie ma nic, no bo jak jest za dużo, to właściwie też nic nie ma.
Nie, to nie jest tak. Nie, nie, nie. Znaczy ja sobie to chwalę, ale no, zdaję sobie też sprawę z różnych problemów, nie, z tym związanych, bardzo różnych. Podstawowym chyba zrobił się, i to już jakiś czas temu, no, prosty fakt, że streamy nie płacą. Nie? I to, to do tego stopnia jakby idzie dalej, że na przykład Spotify, nie wiem, ze 3-4 miesiące temu podnieśli w ogóle pułap, od którego w ogóle zaczynają naliczać. I to obcina wszystkie bardzo niszowe, undergroundowe zespoły, bo ten pułap to jest 1000 przesłuchań od utworu, nie? Więc i to nieważne, że to 1000 przesłuchań to i tak za to by nie było żadnych pieniędzy, ale no to jest kolejne utrudnienie, nie? Że zamiast... bo wszyscy wiedzą, że oni mają nieprawdopodobnie dużo pieniędzy, nie? I co chwilę gdzieś wypływają kwoty, którymi się dzielą z ludźmi, z którymi nie powinni się tymi pieniędzmi dzielić. I cały ten ich, nazwijmy to skrótowo, algorytm idzie w tą stronę, że on będzie coraz bardziej wspierał i podbijał duże gwiazdy, bo one najwięcej generują przychodu, a coraz bardziej obcinał wszystkich małych wykonawców, nie? Więc ja obawiam się, że po latach takiej właśnie demokratyzacji tego znowu będzie tak, że będzie się wchodzić na tę czy inną platformę i na wierzchu będą tylko znani wykonawcy, których już wszyscy 100 razy słyszeli, nie? To tak jak w sklepie płytowym. My naprawdę się jakby ostatni czas zaczynamy denerwować, że czemu po raz kolejny musimy zamawiać, nie wiem, Dark Side of the Moon? Czy naprawdę tej płyty nie ma już każdy, kto ją wcześniej chciał mieć, albo kupują po 5 egzemplarzy, żeby, nie wiem, na wszelki wypadek mieć i rozdać wnukom.
W każdym aucie.
A mnóstwo muzyki absolutnie lepszej, ciekawszej, aktualniejszej, albo, nie wiem, jakieś wynalazki z przeszłości leży i czasem nawet ich nikt nie dotknie, nie? Bo ja wiem, które są działki, że wydaje mi się, że tylko ja je przeglądam, nie? I czasem się cieszę, okej, dobra, to ja nie muszę tej płyty teraz kupić, tylko jak będę mieć pieniądze, nie? Po prostu ją sobie wezmę. I faktycznie tak jest, że jakieś, nie wiem, nagrania etnomuzykologiczne, czy nie wiem, nigeryjskie prawdziwe wydania Fela Kutiego, takie rzeczy w sklepie mamy i to nie jest coś, co się wyprzeda w 2 dni, tylko to leży miesiącami, nie? A to już pomijając, tam, nie wiem, sympatię, czy jej brak do nie wiem, do chociażby Depeszów, The Cure, czy właśnie Pink Floyd, czy jakichś takich różnych klasyków, no to musi być cały czas w ofercie. Nie? I trochę będzie tak z platformami, że znowu będą te zespoły, które po prostu każdy swój album już wydały w 10 różnych wersjach, w 17 remasteringach, w 8 boxach, wiesz, i zarobili na tym jakąś chorą ilość pieniędzy, a młodzi ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, absolutnie nie mniej niż tamte wielkie gwiazdy, tylko że startują w zupełnie innym momencie, będą ten start miały no, prawie uniemożliwiony. Że co z tego, że sobie same mogą wrzucić te rzeczy i od razu mieć na całym świecie dostępne, jak nikt o tym nie będzie wiedział, bo algorytm je tak przytłoczy, że po prostu trzeba będzie jakby długo się do tego dokopywać, nie? Okay. Że nawet, wiesz, jak popatrzysz, to wyszukując, czasem nie dostajesz to, czego szukasz, tylko jakby różne propozycje, nie? Że jakby jest taka zasłona dymna trochę, nie? I to tak, jest, tak. Wiesz, no kurczę, jest to problem.
No to jeżeli nie algorytm, nie ma dziennikarzy muzycznych na festiwalach, no też trudno takich ludzi, którzy bardziej szukają niż po prostu dzwonią po bookingach artystów, którzy po prostu są w trasie. To są wyjątki od reguły, to widzisz gdzieś jakąś taką nadzieję na to, że właśnie jakaś taka przestrzeń na poznawanie nowej muzyki się gdzieś pojawi?
Wiesz co, ja myślę, że to...
Bo TikTok się trochę takim...
Tak, znaczy, tak, to jest
niezależnie, czy lubimy tą platformę, tak, czy nie, tak. To tam wiele offowej muzyki...
Tak, jest i to ja to właśnie...
się pojawia, nie?
Tak, ja to widzę, no takim z najbliższego kręgu, to jest właśnie Tucze Shenoul, że utwór z 2017 chyba nawet, w remiksie, i to też nie remiksie najnowszym, ja zresztą też robiłem rework tego utworu w 2018 czy 2019, Bunusa na Demi's Team, taki jest tytuł, i ten remix chyba po Znaczy sam utwór w remiksie po tych kilku ładnych latach jakimś trybem nagle stał się wiralem. Nie? I tam powiedzmy, nie wiem, z 30 tysięcy odtworzeń ma już na samym tylko Spotify jakieś 8 milionów. Tylko dlatego, że ktoś tam wrzucił to w podkład, ktoś usłyszał, spodobało się, też sobie wrzucił i tego już jest teraz jakaś niesamowita ilość. Nie? Więc to jest taki przykład, jak to działa. Albo tak samo, wracając na chwilę jeszcze do Meek Music, najnowszym albumem, który wychodzi 11 kwietnia, jest nowy album Piotrka Połoza. What Kind of Flower Are You? Taki tytuł. I jak dla mnie jest to magnum opus Piotrka. Absolutnie. Jakby uwolnił się od potrzeby bycia artystą technowym. Poszedł w jakąś taką narrację trochę soundtrackową. Trochę po prostu opowiada i to wręcz opowiada słowem o swoich emocjach i różnych spostrzeżeniach co do świata. Wychodzi to dość dystopijnie, ale jest w tym dużo takiej emocjonalnej nadziei, bym powiedział, nie? Że nawet jeżeli świat gdzieś tam spłonie, to ludzie i tak w jakiś sposób zostaną. Nie? Tak bardzo skracając tą narrację, która jest oczywiście dużo bardziej zawiła, także zapraszam już niebawem do posłuchania, ale co chciałem powiedzieć, on też jest takim przykładem, jak streamy działają, gdyż jakiś czas temu, no to już parę lat minęło, dwa jego utwory znalazły się w grze Cyberpunk. I to go tak wystrzeliło w kosmos. Właśnie głównie to po streamach widać, że te rzeczy, które w Meek Music, nawet teraz później, już jakby, gdzie ten algorytm na rzecz jakby wszystkich jego utworów pracuje, jest tak duża różnica między tymi mikowymi utworami, a tymi, które dał, bo potem też do kolejnej części dał kolejne kompozycje, no, to są milionowe odtworzenia. Dalej nic z tego nie ma, ale no, przynajmniej jest to takie właśnie doświadczenie, nie? Że jak widzę, no jest satysfakcja, ale to też jest takie obosieczne, bo widzisz, to jest sytuacja taka, że wiesz, powstały nawet jakieś strony, jakieś fanowskie wideo, które mają, wiesz, po milion odtworzeń, nie? Lub więcej. I jest trochę nawet ktoś zrobił profil fanowski na Instagramie. To jakby nigdy w historii Meek Music coś takiego się nie wydarzało. A on to ma i jak się sprawdza, bo mam, wiesz, dostęp na bieżąco do statystyk, to on ma naprawdę ze wszystkich krajów przesłuchania, do których na przykład Spotify dociera, nie? Na jakichś małych, nie wiem, pacyficznych wyspach go ludzie słuchają, w Tajwanie, Ameryka Południowa w ogóle uwielbia, Peru, Chile to są jakieś, to są tysiące odsłuchań w miesiącu i tysiące użytkowników, wiesz, słuchaczy. W Los Angeles jest niebywale popularny, w Japonii, bo jeszcze też potem był serial Netflixowy, gdzie też jego utwór jest, nie? I to widać, jak się powinno promocję w dzisiejszych czasach robić, nie? Tylko, że jak? To można tylko liczyć na łódź szczęścia, że ktoś powie, o, gdzieś tam w kawiarni usłyszałem utwór, Shaza mi podpowiedział, co to i teraz do ciebie piszę, bo chcę to mieć w swojej grze.
No pytanie, nie? Czy wcześniej też nie trzeba było mieć szczęścia, tylko w innym miejscu, nie? Trzeba było spotkać jednego dziennikarza.
Szczęście zawsze jest potrzebne, tylko że widzisz, no to jest to może sposobem na promocję jest szczęście, że musisz to szczęście mieć. Czy to jest tak, jak wiesz, jak ci, którzy się wzbogacili grając w Totolotka, nie, że jakby, owszem, są tacy. Ja osobiście prawdopodobnie nikogo nie znam, chociaż mam podejrzenia, że jakby skąd te pieniądze? Chyba wygrał w Totolotka, nie?
Albo ci, co wyjechali nagle.
No tak, dokładnie, bo wiesz, no więc tak, szczęście, ale to jest jakby też ładne jakieś takie, nie? Że jak promować? Szczęściem.
Szczęściem. No dobrze, tak jeszcze może podsumujmy, gdzie cię teraz szukać, jeżeli ktoś by chciał posłuchać, spotkać.
No to spotkać zapraszam do Record Store Katowice, na 3 maja, łatwo znaleźć samo centrum. Nie jestem tam codziennie, nie jestem tam cały czas, ale to jest dobre miejsce do rozmów. I są już takie osoby, które przychodzą właśnie tam porozmawiać. Ja nawet noszę czasem takiego pina sobie, gdzieś tam wyszukałem, który mówi ładnie po angielsku: Keep talking, I'm diagnosing you. Czyli tak, tak, mów dalej, ja ci właśnie stawiam diagnozę, nie? Więc jakby, no to jest oczywiście żartobliwe, ale są osoby, które przychodzą do mnie czasem jak do terapeuty takiego może muzycznego, może czasem też emocjonalnego, ale jest dla mnie niezwykle ciekawe i jeśli mam dobry dzień, to naprawdę jestem w stanie się temu poświęcić, nie? Zaczęła się wiosna, miejmy nadzieję, że będzie słońce, więc tych dobrych dni będzie więcej. No więc tam, a z Stalina Grudius Flower gramy koncert 6 kwietnia. Zostaliśmy zaproszeni jako goście Worms of Senses, którzy wydali świetną płytę w zeszłym tygodniu. Też lokalny zespół. I w Piątym Domu będzie ten koncert. Także tutaj też nazwijmy to taka drobna reklama. A potem, no, ten pomysł prób otwartych będziemy kontynuować, więc trzeba śledzić nasze kanały, głównie instagramowe. Może jednak na tego TikToka się zdecydujemy. I tam będę pisać, kiedy takie otwarte próby będą. I tam wstęp na próbę jest darmowy, aczkolwiek proponujemy przynieść coś słodkiego. Trzeba mieć szczęście, żeby przeczytać tę informację, tak? Bo ona czasem będzie w naprawdę ostatniej chwili podana. No a potem najbliższy z takich dużych rzeczy to będzie ten koncert właśnie na Tamronie, jeśli te wizy się uda załatwić. Mam nadzieję, że tak.
I świat się nie zawali.
Poruszymy wszystko, no tak, to od tego wszystko zależy. I z takich dalszych planów to w lipcu premiera filmu, czeska produkcja z moją muzyką Satan Kingdom Babylon. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz, ale to jest długa rozmowa, więc tylko tak wrzucam taką notkę dźwiękową na ten temat. Nie będzie też na winylu soundtrack wydany, nad którym właśnie siedzę. Znaczy soundtrack jest zrobiony, ale winyl ma być trochę inną opowieścią, więc bardzo dużo edycji jest potrzebne. Też dialogi się pojawią. Więc to jest kolejna nowa jakby praca, a też zaczęliśmy z Marcinem Liberem, moim ulubionym reżyserem teatralnym, pracę nad kolejnym spektaklem i premiera będzie w Teatrze Żaromskiego w Kielcach pod koniec października. I to jest oparte na rewelacyjnej książce Radka Raka, baśń o wężowym sercu, o Jakubie Szeli, opowieść nieprawdopodobna, słowiańska psychodelia nowej szkoły, tak bym powiedział. Bardzo polecam książkę i tam pierwszy raz będę, bo to chyba pierwszy raz w ogóle w Polsce, teatr jest w remoncie generalnym i będzie tam dźwięk, jak to na razie jest określane, immersyjny. Czyli jakiś rodzaj teatralnego atmos. Więc dla mnie to też oznacza dużo więcej.
Że jeszcze nie wiesz, o co chodzi.
Dużo więcej. Tak, bo oni chyba sami nie wiedzą, jeszcze nie miałem okazji, bo to dopiero powstaje wszystko. Nie? Już, to jest tak, jakby remont teatru od zera jest czymś tak skomplikowanym, że mieliśmy już być dawno po premierze, dopiero jesteśmy przed próbami. Nie? Po prostu tak się to przeciąga. I ten system, bo na przykład poprzedni spektakl, czyli 966 Zmierzch Bogów, który w Gnieźnie robiliśmy w Teatrze Fredry, tam ja, bo chciałem, żeby była przestrzeń zaangażowana, no w teatrach nie ma systemu Dolby ani żadnego spatial audio na ogół. No więc wymyśliłem, że to możemy zrealizować 4 parami stereo, nie? I tak się to wydarzyło. Nie, i bardzo byłem zadowolony z tego efektu. No i się okazało, że tu możemy mieć już to jakby system gotowy. Nie wiem, ile będzie głośników, czy to będzie coś podobnego jak w Tauron Labie. Bo właśnie to jest też o czym trzeba mówić. Tauron Lab na Akademii Sztuk Pięknych. To jest ewenement, nie? Te koncerty też trzeba wliczyć, czy w ogóle ich działalność. Więc to kolejna rzecz do tych, które świadczą o tym, że w Katowicach jednak się dużo zaczęło dziać. No więc jakiś taki rodzaj przestrzennego systemu, że w dźwięku będzie można się zatopić, nie? A w kontekście właśnie tej opowieści takiej psychodelicznej, onirycznej i trochę podziemnej, bo tam są sceny takie właśnie w norach, można by powiedzieć, to takie zatopienie się w organicznym dźwięku myślę, że będzie czymś samo w sobie ciekawe, nie? No, także no, rzeczy, które robię, jest dużej może w działaniach wizualnych, teraz trochę mniej, bo ja już mam 55 lat i sił czasem na wszystko brakuje, więc skupiam się na tych rzeczach, które mnie najbardziej kręcą. Ale jakieś też designerskie sprawy, nie wiem, okładki, to jeszcze trochę na wczesnym etapie, ale okładki dla bardzo ciekawych książek z bardzo szanowanego wydawnictwa. Także jak to się wydarzy, no to wtedy będę dopiero o tym mówić. Także no, ręce pełne roboty, ale krótko mówiąc, to mnie trzyma w formie.
Wojtek Kucharczyk był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.